Życia pragnę, życia. Tak wołał na łożu śmierci filozof niemiecki Fryderyk Nietzsche, który całe swoje życie poświęcił na głoszenie tezy, że Bóg umarł, a żyje nad człowiek. I kiedy śmierć zaczęła mu zaglądać w oczy, to wołał o życie. Życia pragnę. Moi kochani, w tym wołaniu filozofa jest zawarte pragnienie każdego człowieka, każdego z nas tutaj obecnych, żeby żyć, żeby trwać. Żyć pragną dzieci, dlatego tak się wtulają w mamę, źródło życia. Żyć w obfitości pragnie młodzież, pragnie, żeby życie było piękne, pełne wrażeń. Życia pragną ludzie w sile wieku, żeby móc realizować swoje cele, marzenia, pragnienia. Ale życia pragnie także człowiek podeszły wiekiem. Chce, żeby odrobinę przedłużyć swoje życie. I zobaczcie, że większość naszych starań idzie ku temu, żeby bronić się przed tym, co zagraża życiu. Przeciw chorobie, cierpieniu, śmierci. Potrafimy poświęcić wszystko, żeby przedłużyć życie swoje. Ale moi drodzy, to nie jest cała prawda o człowieku. Bo człowiek z jednej strony pragnie żyć, ale z drugiej strony coraz częściej odbiera sobie życie. 1000 ludzi dziennie na świecie popełnia samobójstwo. 5000 ludzi w Polsce co roku popełnia samobójstwo. A jeżeli doliczymy do tego narkomanie, alkoholizm, które są ucieczką od życia, bo przecież nikt nie używa narkotyków, nikt nie nadużywa alkoholu dlatego, że to jest dobre, ale w ten sposób chce uciekać przed ciężarem życia, przed problemami życia. A dzisiaj, jeżeli jeszcze dołożymy do tego ucieczkę przed życiem w świat wirtualny, nierealny, to trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego człowiek, który ma takie ogromne pragnienie życia, ucieka przed życiem? Myślę, że podobny jest współczesny człowiek do tego, którego kiedyś na swojej drodze spotkał święty Franciszek. Przechodząc, widział, jak człowiek muruje dom i pyta się, bracie, co ty robisz? Muruje. Po co? Żeby zarobić pieniądze. Po co ci pieniądze? No po to, żeby żyć. A po co żyjesz? I wtedy człowiek zamilkł. Myślę też, że gdyby wcześnie rano stanął na ulicach polskich miast i ludzi śpieszących do pracy, do szkoły, na studia, zagonionych, pytał o to samo, to wszyscy by mówili tak, studiuję, pracuję po to, żeby mieć środki do życia, żeby żyć. Ale po co żyjemy? To pytanie ważne także dzisiaj. Kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych w 2 milionach egzemplarzy rozeszła się książka zmarłego nie tak dawno austriackiego neuropsychiatry Viktora Frankla, zatytułowana Psycholog w Oświęcimiu. Frankl opisuje w niej swoje przeżycia z obozu oświęcimskiego i pisze tam ciekawe słowa, że człowiek zawsze i wszędzie, nie tylko w oświęcimskim obozie, ale zawsze i wszędzie będzie nieszczęśliwy, jeżeli nie odnajdzie głębokiego sensu i celu swojego życia. Stworzył cały system leczenia, tak zwaną logoterapię, terapię przez nadawanie sensu. O co mi w życiu chodzi? Pewno nieczęsto sobie stawiamy takie pytania. Ale to, że nie stawiamy takich pytań, to wcale nie znaczy, że nie dajemy na nie odpowiedzi. Wystarczy wsiąść do autobusu, do tramwaju, usiąść w poczekalni do lekarza, posłuchać, o czym ludzie rozmawiają. I od razu wiemy, o co chodzi. Wystarczy przyglądnąć się swoim marzeniom, pragnieniom, żeby zobaczyć, o co nam w życiu chodzi. W mojej młodości była znana taka popularna piosenka oazowa Wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze? Co jest najpiękniejsze? Co prawdziwe i jedyne, za co życie warto dać? Co jest najważniejsze w życiu? Pewno kiedy słuchacie tego, sobie myślicie, ale ten ksiądz musi być nieżyciowy, w ogóle chyba nie ogląda telewizji, nie czyta gazet, skoro nie wie, co jest w życiu najważniejsze. Wystarczy otworzyć pierwszą gazetę kolorową, żeby się dowiedzieć, co jest w życiu najważniejsze. To ksiądz nie wie, że w życiu najważniejsza jest władza. Ludzie wszystko podporządkowują temu, żeby zdobyć władzę. Szczęście rodzinne, małżeńskie, osobiste, wszystko, żeby mieć władzę. Ludzie potrafią wyrzec się największych wartości, żeby zdobyć władzę. To ksiądz nie wie, że najważniejsze jest być sławnym. Cały show biznes na tym polega. Jedna wielka rywalizacja, żeby być na pierwszych stronach gazet. Żeby być znanym. To ksiądz nie wie, że najważniejsze jest zdobyć pieniądze największe. Co jakiś czas 100 najbogatszych ludzi na świecie znajduje się na pierwszych stronach gazet, także i w Polsce. To ksiądz nie wie, że najważniejsze jest użyć świata przyjemności, że seks jest najważniejszy, bo żyjemy w czasach panseksualizmu, kiedy na wszystko patrzy się przez seks. Gdzie ksiądz żyje? Moi drodzy, ja oglądam telewizję, czytam gazety, wszystkie kolorowe, jak czekam do fryzjera w kolejce, wszystkie przeglądne, jakie są. I to prawda. To prawda, że z tych gazet tak wynika, że najważniejsza jest władza, sława, pieniądz, użycie. Ale jeszcze stawiam sobie pytania, sprawdzam, czy tak jest naprawdę. I czytam w tych samych gazetach rzeczy, które dają do myślenia. Bo jeżeli sława i pieniądz jest tak bardzo ważne, dające szczęście, to muszę sobie postawić pytanie, jeżeli czytam, że szwedzki tenisista Björn Borg, znany kilkanaście lat temu, bogaty człowiek, 5 razy odratowany z prób samobójczych. Pieniędzy i sławy mu nie brakuje. Ale chyba szczęśliwy nie jest, skoro 5 razy targał się na swoje życie. Jeżeli czytam o tych, którzy mają władzę, którzy topią swoje dylematy w alkoholu, kiedy zastanawiam się nad bogactwem, pieniądze są potrzebne nam wszystkim. To nie chodzi o to, że ja tutaj głoszę jakąś teorię taką, zero pieniędzy. Nie. Tylko żeby z pieniądza nie uczynić źródła swojego szczęścia. Kiedyś pracowałem na parafii, gdzie obok plebanii mieszkali ludzie bardzo bogaci. Uczciwie zarobili swoje pieniądze. I kiedy późno wieczór wyszedłem na spacer przed snem, sąsiedzi spali. I nagle zaczął szczekać u nich pies. Natychmiast zapaliło się światło w jednym pokoju, w drugim, w trzecim. Wróciłem na plebanie i tak sobie myślę, bogaci ludzie, ale chyba nie do końca szczęśliwi, bo wystarczało ujadanie psa, żeby przerwać ich sen. I pomyślałem o biednych tej parafii, którzy smacznie śpią nawet wtedy, kiedy psy szczekają. Moi drodzy, zwłaszcza ktoś młody może powiedzieć, no tak, ale użycie w życiu to jest wielka kwestia. Brigitte Bardot, główna seksbomba XX wieku, która miała każdego mężczyznę, którego chciała mieć. Jak czytamy, dzisiaj zajmuje się psami, kotami, przeżywa ogromną samotność, bo jej ciało nie jest już atrakcyjne. Przez ciało nie można zbudować głębokich relacji. I można mnożyć przykłady, zresztą znacie je, wskazuję tylko po to, żeby umieć konfrontować to. Ktoś powie tak, skoro ksiądz myśli, że ani władza nie jest najważniejsza, ani sława, ani pieniądz, ani seks, to co jest najważniejsze, niech ksiądz powie. Ja wam nie powiem, dlatego że druga zwrotka tej piosenki religijnej mówi, każdy musi znaleźć swoją własną odpowiedź. Każdy z nas musi znaleźć swoją własną odpowiedź. Ale mogę wam powiedzieć, pokazać, gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie. W Ewangelii czytamy, że uczony w prawie, człowiek nietuzinkowy, wykształcony, znaczący w Palestynie, szukał odpowiedzi na to pytanie, co jest w życiu istotne. I przysłuchiwał się różnym osobom, przysłuchiwał się także Jezusowi. I widział, że Jezusowi nie zależy na popularności, że Jezusowi nie zależy na poparciu, na wysokich wskaźnikach poparcia. I kiedy usłyszał, jak Jezus pięknie odpowiedział faryzeuszom, którzy chcieli go podchwycić na słowie w sprawie płacenia podatku Cezarowi, kiedy odpowiedział saduceuszom w sprawie zmartwychwstania ciał, kiedy Jezus odpowiedział tym, którzy go pytali o rozwody w sprawie nierozerwalności małżeństwa, ten uczony w prawie podchodzi do Jezusa i pyta się, nauczycielu, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Czyli które jest najważniejsze przykazanie? Co jest w życiu najważniejsze? I Jezus natychmiast odpowiada, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, słuchaj człowieku Boga. To jest najważniejsze, słuchać Boga. Oj drodzy, 23 lata jestem księdzem. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś przyszedł do mnie i mówi, proszę księdza, płaczę, dlatego że w życiu słuchałem Pana Boga. Ale często mi się zdarzyło, że przychodzili ludzie młodsi i starsi, którzy płakali dlatego, że w życiu nie słuchali Pana Boga. I dlatego Jezus mówi uczonemu w prawie, a poprzez niego mówi każdemu z nas, pierwsze, najważniejsze jest słuchaj Boga. Słuchaj swojego Stworzyciela, Stwórcę. Dlaczego Boga trzeba słuchać? Dlaczego to jest istotne? Bo Bóg jest stwórcą człowieka, jest konstruktorem. Jeżeli kupujemy jakieś urządzenie i ono nie funkcjonuje dobrze, to idziemy do miejsca, gdzie go wytworzono. I tam zwykle spotykamy portiera na bramie. Ale portiera się nie pytamy, dlaczego to urządzenie nie funkcjonuje. Ale idziemy do konstruktora, tego, który to zbudował, bo on wie najlepiej. I tak samo w sprawach szczęścia człowieka nie trzeba pytać portierów. Czasami o najważniejsze rzeczy w życiu, o miłość, o szczęście, pytamy byle kogo, byle kogo. I pytając byle kogo, otrzymujemy byle jakie odpowiedzi. Trzeba pytać tego, który dał nam życie, który wie, co jest dla nas dobre. Bóg, kiedy mówi, słuchaj człowieku, bierze, daje nam gwarancję szczęścia, bierze odpowiedzialność za nasze szczęście. Kilka lat temu wysłuchałem ze zdumieniem jednego polityka, który nawet zrobił karierę, może krótką, ale zrobił karierę, który mówił do ludzi młodych, my, to znaczy nasza partia, nie pyta się, gdzie się kochacie, z kim się kochacie i jak się kochacie. Podobało się to bardzo. Ale sobie myślę tak, kiedy ten człowiek mógł tak powiedzieć? Mógłby tak powiedzieć wtedy, gdyby powiedział, gdyby jednak coś wam w życiu nie wyszło, przyjdźcie do nas, my wam pomożemy, nie zostawimy was samymi. Ale on tak nie powiedział. Nie wziął odpowiedzialności za to. I ofiary jego filozofii życia nie trafiają do niego. Trafiają do mnie. Nie mówię tutaj personalnie o mojej osobie, chociaż też. Ludzie ze złamanym sercem, z rozpaczą, z powodu takiej filozofii życia, zostają często sami. dlatego Bóg, kiedy mówi słuchaj Izraelu, bierze odpowiedzialność za nasze szczęście. Moi drodzy, najważniejsze jest słuchać Boga. Te wszystkie problemy szczegółowe, które dzisiaj, którymi żyjemy na co dzień, o których się dyskutuje na co dzień, związane, nie wiem, z całą bioetyką, czy jeszcze inne problemy, z czego wynikają? Z tego podstawowego prawa, że stworzenie nie słucha Stwórcy, że stworzenie chce być na równi ze Stwórcą swoim. Pan Bóg dał nam wielkie możliwości, dał nam rozum, kazał nam ziemię sobie podporządkowywać. I Pan Bóg sprawił, że człowiek może nawet wyprodukować w szkle człowieka. Ale wiemy, do czego prowadzi niesłuchanie Stwórcy, że człowiek produkuje już takie rzeczywistości, których się lęka, których się boi. I jest w stanie człowiek wyprodukować to, co go zabije. I to widzimy. Dlatego Jezus mówi, pierwsze jest słuchaj Izraelu, słuchaj człowieku Boga. Czas Adwentu, czas rekolekcji jest także czasem słuchania Bożego Słowa. Jezus mówi w Apokalipsie, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś usłyszy głos, otworzy, wejdę do niego i będę z nim przebywał. Moi drodzy, żeby usłyszeć głos Boga, też trzeba odpowiedniego klimatu. Zawsze troszeczkę mnie rozbawia to, jak ktoś mi się pyta, proszę księdza, no można tańczyć w Adwencie czy nie? No ja mówię, można tańczyć. Tylko jeżeli chcemy słuchać Bożego Słowa, jeżeli chcemy przygotowywać się na spotkanie z Panem w dniu sądu, jeżeli chcemy się zastanowić nad swoim życiem, to zabawa nie jest najlepszym momentem na refleksję. Bo nikomu z was bym nie zalecał, żeby zastanawiać się nad najważniejszymi sprawami życia na zabawie. Bo zabawa jest do zabawy, a refleksja jest do refleksji. I myślę, że taki czas mocny, jak to w liturgii nazywamy, czas Adwentu, czas Wielkiego Postu, jest po to, żeby zobaczyć, popatrzeć z perspektywy na swoje życie, usłyszeć Boga, bo On puka delikatnie. Zobaczcie, dzisiaj modne są drzwi z gałkami, klamka jest tylko od wewnątrz. I musi nam ktoś otworzyć od wewnątrz, żeby wejść. I tak Bóg czyni. Puka delikatnie. On nie jest tak jak te siły centralnego biura śledczego, które wchodzą, drzwi wylatują w powietrze. Bóg tak nie wchodzi w historię człowieka. Bóg tak nie wchodzi do naszego serca. 2000 lat temu Pan Jezus pokazał to, że delikatnie, z poszanowaniem naszej wolności przychodzi. W Betlejem, kiedy Bóg, człowiek przychodzi do swojego stworzenia, Stwórca przychodzi do swojego stworzenia, w łonie Najświętszej Maryi Panny, delikatnie puka do drzwi mieszkańców Betlejem. A ponieważ są zamknięte, Jezus rodzi się poza miastem, w grocie. Nie wiem, kiedy patrzę dzisiaj na Betlejem w tych przekazach telewizyjnych i widzę, że jest to niespokojne miejsce. Brakuje tam pokoju, to sobie myślę, że pewno jest to też konsekwencją wyborów. Kiedyś prorok Izajasz mówił, że ten, co przyjdzie, będzie Bóg mocny, książę pokoju, przedziwny doradca. Zamknięto drzwi przed księciem pokoju. Dzisiaj Betlejem nie może doświadczyć pokoju. I moi drodzy, tak samo jest w naszym życiu. Często nam tak ktoś próbuje wmówić, że ten Bóg to tak nas chce ogarnąć, zniewolić. Bóg przychodzi do naszego serca, puka. Puka. My mamy klamkę. To my możemy zaprosić Boga, Jezusa. kiedy papież Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu jakie słowa wypowiedział? Nie lękajcie się, nie bójcie się, otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi. Otwórzcie granice systemów, granice państw, nie lękajcie się Chrystusa. Papież Benedykt XVI na inaugurację co powiedział? Powtórzył te słowa i mówi, że Jezus, kiedy przychodzi, to nie po to, żeby nam coś zabierać, ale żeby nam dawać, dawać. Świat nie przejął się wołaniem Jana Pawła II. Jan Paweł II sensem swojego pontyfikatu uczynił głoszenie cywilizacji miłości, cywilizacji życia. A świat odpowiadał na jego wezwanie z homilii inauguracyjnej. Państwo po państwie w Europie legalizowało eutanazję, aborcję, głosiło cywilizację śmierci. I nikt się nie obrażał na to. Ale przyszedł taki dzień, kiedy świat zobaczył, że nie wystarczy mieć takich pieniędzy, które pozwolą wybudować najwyższe wieże na świecie. Nie wystarczy mieć takich służb specjalnych, najlepszych na świecie, bo pojawią się terroryści, jak mówimy, czyli ludzie zdesperowani niesprawiedliwością. I ani pieniądz nie pomoże, ani służby specjalne nie pomogą. Jedyne, co może pomóc, to miłość, przebaczenie, sprawiedliwość. Ewangelia, Ewangelia. I znowu oczy zwróciły się ku Rzymowi, a papież głosił to samo. Głosił orędzie Jezusa Chrystusa, Ewangelii. Moi kochani, czasami niektórzy tak mówią, proszę księdza, co to będzie, jak w Unii Europejskiej nie znajdzie się w tym prawodawstwie miejsce dla Pana Boga, co to będzie? Niektórzy są przerażeni. Nic nie będzie. Unia Europejska będzie żyła bez Boga. Bez Boga. Będzie budować swoje fundamenty na ekonomii, na pieniądzach, na gospodarce rozwiniętej. Widzimy, jaki to trwały jest fundament. Pieniądz jest trwałym fundamentem. Grecja nas o tym przekonuje. Mieszkańcy Islandii, którzy wyrywali sobie włosy z głowy, kiedy wszystkie ich oszczędności w ciągu jednego dnia poszły na marne. To są znaki, które Pan Bóg daje nam do czytania. I dlatego nas zachęca. Pierwsze jest: słuchaj, człowieku, Boga. Opieraj swoje życie na Jego słowie. Bo niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jezus, kiedy mówi uczonemu w prawie, że najważniejsze jest słuchać Boga, mówi dalej: Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. Jezus chciał powiedzieć, że Bóg Jahwe jest jedyny. Że Bóg jest jedyny. Izraelici, podporządkowując swoje ościenne kraje, podbijali też, razem przejmowali bożki tych krajów. I myśleli, że Bóg Jahwe jest najmocniejszy, ale jest jednym z wielu. I takie wielobóstwo też grozi nam. My wierzymy, że Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest najmocniejszym, ale czasami myślimy, że jest jednym z wielu. I Jezus mówi, nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo jednego będzie miłował, z jednym będzie trzymał, drugim wzgardzi. I dlatego wzywa nas do tego, by kochać Boga całym swoim sercem, to znaczy we wszystkich wymiarach swojego życia. W kościele, na dyskotece, na zabawie sylwestrowej, w pracy, w biznesie. Mamy jedno serce i nie można serca dzielić. Wyobrażacie sobie, że mężczyzna pół serca ma dla żony, a pół serca dla drugiej kobiety, którą kocha? Ani jednej, ani drugiej. Bo kocha się całym sercem. Całym sercem. I Bóg pragnie takiej naszej miłości i zaprasza nas. Dlatego, moi drodzy, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Amen.